Audycja powstała w ramach projektu Usłysz nasze głosy, dofinansowanego z budżetu województwa podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Usłysz nasze głosy.
Bernadeta Szczypta, dzień dobry. Dziś spotkanie z osobą, która za życia jest już legendą. To pani Krystyna Mrugalska, honorowa prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. To właśnie pani Krystyna była w grupie osób, która rozpoczęła ogólnopolski ruch rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. O tym, jak to wszystko się zaczęło, ale także o tym, co dzisiaj. A szczególnie o ruchu self-adwokatów. Z honorową prezes w siedzibie zarządu głównego stowarzyszenia w Warszawie rozmawiali jarosławscy self-adwokaci Natalia Cencora i Tomasz Balicki. Na początku rozmowy self-adwokaci opowiedzieli o tym, co jest dla nich bardzo ważne, czyli o swojej pracy zawodowej.
Ja pracuję w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach i robię podpałki. Ważne, że jest praca, prawda? I są swoje
pieniądze.
Tak, i są swoje pieniążki na swoje wydatki.
A ja pracuję w spółdzielni socjalnej Ogród Dokumentów. Zakładamy ogrody, robimy różne alejki, ścieżki ogrodowe. No teraz w sezonie letnim jest dużo pracy, bo oczywiście ludzie chcą, żeby ich ogrody pięknie wyglądały.
No pewnie.
Zamawiają nas dużo, często. No i wykonujemy od początku do końca poprzez ściąganie darni, wyrównanie terenu, sianie trawy, jakiegoś tam sadzenie roślin, kładzenie włókniny, sypanie kamyczka czy tam kory.
To ja nawet nie rozumiem, co to znaczy.
Już prawie piąty rok, w grudniu będzie 5 lat, jak pracuję w spółdzielni, to już chwilę czasu pracuję, także wiem, jak to się odbywa, prawda? Mnie cieszy najbardziej to, jak z kolegami zrobię od początku do końca, jak zacznę jedno zlecenie i wykonam z kolegami do końca, prawda? Często się zdarza, że jesteśmy dzieleni na inne roboty, ale najbardziej mnie to cieszy, jak od początku do końca wykonam zlecenie. Między innymi przeze mnie to najbardziej mnie cieszy.
No więc to jest piękna historia, ponieważ się okazuje, że tacy ludzie, to do których okoliczni mieszkańcy niekoniecznie mieli zaufanie, prawda? Bo czy on potrafi? Czy on nie zrobi komuś krzywdy, nie zepsuje? A potem piękny ogród z tego wychodzi, prawda? To jest takie nobilitujące, że więcej nie musicie już się bać i denerwować, bo potraficie coś zrobić, potraficie o tym mówić i że innym ludziom to jest potrzebne. I to jest sukces wasz.
Tak, mimo że ludzie widzą, że jesteśmy osobami niepełnosprawnymi, to nas zamawiają. Wiedzą, że dobrze wykonamy pracę, dobrze i rzetelnie wykonamy zlecenie, to zamawiają nas ponownie, żeby...
A jak długo już pracujecie?
Dokładnie spółdzielnia od lutego 2013, ale ja w grudniu podpisałem umowę pierwszą, także już prawie już 5 lat już.
A jest. Chodził pan do warsztatu?
Tak, przed pracą w spółdzielni chodziłem do warsztatu terapii zajęciowej i tam poprzez praktyki, próbki pracy pod kątem ogrodnictwa zostałem przygotowany do pracy, do tej spółdzielni i jak tam szefowie, brygadziści zobaczyli, że idzie w dobrym kierunku, to właśnie mnie zatrudnili, wybrali mnie. Między innymi pracuję sobie.
A ja wchodziłam do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Oleszycach i zaczęłam właśnie działać w stowarzyszeniu u nas. Takie wystąpienia publiczne już w Oleszycach i to się właśnie zaczęło od Oleszyc, jak byłam w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym. Tak samo jak Tomek jeździłam na praktyki. Była przygotowywana właśnie do Zakładu Aktywności Zawodowej, żeby podjąć pracę.
Self-adwokat, co to znaczy w ogóle? Adwokat to jest obrońca, a self-adwokat to znaczy obrońca swoich spraw. Czyli uznaje się, i to jest w dokumentach, że obrońcą swoich spraw mogą być same osoby niepełnosprawne, a niekoniecznie w ich imieniu muszą występować inni ludzie dorośli czy rodzice, a dawniej tak było, że osoby niepełnosprawne siedziały w kącie, a w ich imieniu występowali rodzice na przykład, albo pani psycholog mówiła, że to są dobre osoby, one to zrozumieją. Ale to zupełnie inaczej wygląda, jeżeli mówicie wy sami i właśnie na przykład opisujecie taką treść, jaką ja teraz usłyszałam. A zupełnie inaczej, jak będzie na przykład mówił organizator waszej produkcji. Prawda? I ja zauważyłam, że ludzie wolą słuchać self-adwokatów niż kogoś, kto mówi za nich. Czyli to jest dla was taka okazja, żeby się pokazać, co się potrafi. Ja pierwszy raz się zetknęłam z self-adwokatami na Międzynarodowym Kongresie w Hadze w Holandii, gdzie występowało kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych. I te osoby rozmawiały i między sobą, i z widzami na sali. I wtedy z tą grupą, która była też ze mną, powiedzieliśmy, koniecznie musimy to zrobić w Polsce. Koniecznie, dlatego że oni mają tak samo coś do powiedzenia, jak i wszyscy inni. To było raz, a drugi raz już jak myśmy byli organizatorami takiej międzynarodowej konferencji, było chyba ze 150 osób w sali kolumnowej Sejmu. Cała konferencja się odbywała w Sejmie i po raz pierwszy nasi niepełnosprawni mówili w Sejmie, jak chcą żyć i co to znaczy samodzielność, co to znaczy decydować o sobie. To wcale nie jest takie proste, żeby na przykład zachęcić rodziców, żeby zgodzili się pozwolić wybrać swojemu dorosłemu dziecku, jak ono chce żyć. Czy ono chce pracować, czy ono chce siedzieć w domu, czy ono chce brać udział w jakichś kursach, żeby podnosić swoje kwalifikacje, swoje rozumienie świata. To też jest bardzo ważne, prawda?
Tak, bardzo.
To jest szansa dla każdego człowieka. Każdy rozszerza swoje horyzonty, ale ma do tego pomoc. I są państwowe przecież szkoły. I są różne instytucje, które organizują wycieczki na przykład. I są stypendia na to, żeby podjąć jakieś wyjątkowe zadania. Czyli wszyscy ludzie się mogą rozwijać. Wszyscy. I zdrowi, i niezdrowi, i bruneci, i blondyni. W okularach, tak jak my. I bez okularów też. Jeżeli wszyscy, to wszyscy muszą mieć szansę. A szansa niekoniecznie to musi być nasze stowarzyszenie. Mogą być inni, tylko muszą być przekonani, że to ma sens.
Dlaczego pani zaangażowała się w ruch rodziców osób niepełnosprawnych?
No więc muszę powiedzieć, że teraz jak po 55 latach, wyobrażacie sobie, jak to długo? 55 lat? To jest ponad pół wieku. To jest ponad pół wieku. Świetnie pan to policzył. 50 parę lat temu nie było nic dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Nic. Czy możecie sobie wyobrazić? Nie mogły chodzić do szkoły, bo nie było dla nich szkół. Oczywiście nie mogły pracować, bo nie miał kto zorganizować i państwo nie chciało ich pracy. Nie było możliwości na przykład wyjazdu na jakiś obóz, na jakieś sympozjum, żeby móc się dokształcać. I wtedy rodzice, których dzieci siedziały w domu, na ogół mama nie mogła pracować, bo musiała się opiekować. Wtedy rodzice postanowili wziąć sprawę w swoje ręce. Tak się to wtedy mówiło. I potem bardzo się to hasło przyjęło, prawda?
Tak.
A jak to miało wyglądać? Najpierw pojawili się bardzo aktywni, zdecydowani rodzice, małżeństwo. Pani Ewa Garlicka i pan Roman Garlicki, małżeństwo, którzy mieli dorosłą córkę z zespołem Downa. I ta dorosła córka przy ich wielkim wysiłku, bo wtedy nie było szkół specjalnych, ona chodziła do takiej szkoły normalnej, ale nie mogła sobie dać rady. bo nikt jej nie wspierał w tej szkole. Więc rodzice postanowili, że jej pomogą, ale przede wszystkim przez stworzenie odpowiednich szkół. Czyli nie tylko wsparcie, ale też i program odpowiedni i nauczyciele nauczeni, jak uczyć i jakie mogą być horyzonty tych osób. No i postanowili ogłosić to w Polsce. W kilku gazetach się ogłosiło, ale przede wszystkim nie było tak łatwo w gazecie wtedy wydrukować takiego hasła, więc został namówiony pan Brandys, znany pisarz, żeby napisał coś o żyjących w zamknięciu osobach niepełnosprawnych i że to jest taki smutny problem, który musi być rozwiązany. Musi. No i niestety tak było, że nie od razu wszyscy to zrozumieli. Okazało się, że w całej Polsce, w bardzo wielu miastach są tacy sami rodzice, którzy tak samo siedzą w domu ze swoim dzieckiem i chcą tego samego. I wszyscy się skarżyli, że jak idą do lekarza, to on mówi, ja nie wiem, co tu zrobić. Czyli lekarze nie potrafili leczyć, nawet jeżeli dziecko z zespołem Downa miało anginę, czyli taką chorobę zwykłą, to oni mówili, niech pani idzie do psychiatry. Ci ludzie po prostu sobie nie wyobrażali, że osoby niepełnosprawne potrzebują tego samego w leczeniu i we wspieraniu rozwoju. To nie jest nic innego, tylko trzeba im to dać. No i napisał pan Brandys artykuł. W całej Polsce się zrobił taki ruch. Bardzo dużo dzienników lokalnych podniosło ten problem. Nawet myśmy się tak nie spodziewali, że będzie taki odzew. I nauczyciele pisali, a przede wszystkim rodzice pisali, że u nas jest tak samo. Siedzimy w domu, nasze dzieci nie mają żadnych szans, są zamknięte, smutne, nie mają kolegów, czyli nie mają szansy. I wtedy pani Ewa Garlicka zaczęła szukać innych osób, które by też mogły coś tutaj zrobić. I zwrócili się do mnie, a ja skończyłam właśnie Wydział Rytmiki w Szkole Muzycznej, bo tak miałam zamiar pracować. Bardzo lubiłam takie zajęcia rytmiczne z dziećmi niewidomymi i nawet jeździłam do Lasek, żeby te zajęcia z nimi prowadzić. A tu nagle mi spada taka propozycja, że mogę coś zrobić z tego, na czym się znam, dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. No i tak się zaczęło. Niedługo potem, jak prowadziłam rok, prowadziłam te zajęcia, wszystko bardzo dobrze szło. Odbyło się zebranie. Miało być bardzo dużo osób, ale przyszło kilka. Jak my to będziemy organizować? No i ja zostałam wtedy wybrana na sekretarza. I tak przez kilka lat byłam sekretarzem Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Tak się to wtedy nazywało. I było to przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, ponieważ władze odmówiły nam prawa do rejestracji takiej organizacji samodzielnie. Nie wolno było samodzielnie. Trzeba było być przy jakiejś organizacji, która jest akceptowana przez władzę. No to jak nie można było inaczej, to my proszę bardzo, to my tak samo, tylko po swojemu. I TPD było dobrą naszą bazą, dlatego że myśmy naprawdę robili to, co żeśmy chcieli. Nikt nam nie mógł powiedzieć, że tego nie możecie zrobić, bo to na przykład takich szkół nie ma. To my mówimy, to my założymy takie szkoły. I krok po kroku doprowadziliśmy do tego, że powstały szkoły, wtedy się nazywały szkoły życia, dla dzieci głębiej niepełnosprawnych, głębiej, bo dla lekko były, ale tam naszych nie przyjmowano. Wobec tego TPD nam nie przeszkadzało, zaczęliśmy się starać, żeby te szkoły były państwowe, bo nie mieliśmy tyle pieniędzy, żeby zakładać prywatne, a poza tym nie było na to pozwolenia. No i tak powstała pierwsza taka szkoła eksperymentalna w Warszawie. Pierwszym miejscem, gdzie ta szkoła się ulokowała, na Czerniakowie, była zajezdnia tramwajowa. Do zajezdni tramwajowej wjeżdżały tramwaje na mycie wozów, na odpoczynek dla kierowców, A myśmy dostali kawałek tej zajezdni z takimi domami, a właściwie nie domami, tylko jakimiś barakami, czyli nie namiotami, tylko baraki. I kawałek pola, na którym rosły kartofle. I to były takie czasy, w 64 to było roku, że przychodzili rodzice i mówili do pani Teresy Dłuskiej, która zakładała koło warszawskie, to co my mamy teraz robić? Czy cyklinować podłogę? Czy szorować meble, które dostaliśmy, stare meble z jakiejś szkoły? Czy wykopywać kartofle? Co mamy robić, żeby nasze dzieci miały co jeść? Takie były czasy. Potem, bardzo niedługo, chyba 2 lata potem, doprowadziliśmy do powstania przedszkoli specjalnych, tylko dla dzieci w wieku przedszkolnym, niepełnosprawnych intelektualnie. No i znowu musieliśmy szukać metod, doradzać tym wychowawcom. To były świetne czasy, dlatego że myśmy cały czas odkrywali, że i my coś możemy dać tym nauczycielom, a oni nam poprzez dobrą pracę z małymi dziećmi. I było tak, że w całej Polsce rodzice zaczęli się tak usamodzielniać, bym powiedziała. Spisywali listy nazwisk dzieci, które siedzą w domu. Spisywali obok nazwiska ich jeszcze inne problemy, bo były dzieci niepełnosprawne ruchowo, a niesłyszące na przykład, albo niewidzące jednocześnie. Czyli patrzyliśmy też na cele edukacyjne tych dzieci. No i tak krok po kroku ci rodzice z Polski telefonowali do mnie, bo ja jako sekretarz to byłam zobowiązana spełniać takie warunki regulaminowe, które sami żeśmy sobie określili. To wszystko było zbierane. Rodzice z całej Polski przysyłali nam te listy, te uwagi o dzieciach, swoje efekty szukania we władzach lokalnych sprzymierzeńców. I bardzo szybko w różnych miastach Polski rodzice znajdowali jakieś pomieszczenia, często w suterenie. Także nie było tak, że dzieci niepełnosprawne dostaną lepszą szkołę czy lepszy lokal. Nie, gorszy, ale był. I w ten sposób druga szkoła powstała we Wrocławiu, trzecia chyba w Gdańsku. I tak i w dużych miastach, i w mniejszych miastach powoli zaczęły powstawać te pierwsze placówki edukacyjne. I to były publiczne, czyli państwowe, nie nasze. Myśmy zaczęli tworzyć swoje placówki wtedy, kiedy się okazało, że już pomysły na państwowe się wyczerpały. Wobec tego myśmy powiedzieli, potrzebujemy zespołów przygotowania do pracy, bo oni przecież powinni pracować. To nikomu się w głowie nie mieściło wtedy. Bo jak siedzieli w domu i byli samotni, to jak mogli pracować? A myśmy szukali różnych kanałów i w kilku miastach powstały takie zespoły przygotowania do pracy. Myśmy też nie wiedzieli, jak to robić, ale rodzice znacznie więcej wiedzieli o rozwoju swoich dzieci niż urzędnicy, niż nauczyciele, bo nie mieli takich dzieci, nie mieli takich kontaktów. I doszło do tego, że pierwsza spółdzielnia pracy chronionej, bo wtedy już możliwość pracy chronionej była w spółdzielniach inwalidów, ale nie dla naszych. Ci, którzy pracowali w spółdzielni, to na ogół byli inwalidami wojennymi, niewidomi, na wózkach, ale nie nasi. No więc zaczęły się pertraktacje o możliwość pracy, skończone powodzeniem, ponieważ w pierwszym warsztacie pracy chronionej w Częstochowie, a potem w Poznaniu, powstały w pewnym związku z zakładami pracy dla inwalidów. No to możemy teraz powiedzieć, sporo posunęliśmy się do przodu, prawda?
Tak, bardzo.
I teraz co jeszcze? Uznawaliśmy, że nie tylko dorośli, ale również dzieci powinny mieć kontakt ze swoimi rówieśnikami. Wtedy były bardzo modne kolonie dla dzieci. Myśmy uznali, że jeżeli dla wszystkich dzieci, to dla wszystkich, dla naszych też. I to zaczęliśmy sami dla swoich dzieci organizować kolonie. Wynajmowaliśmy szkołę na wsi i tam przyjeżdżały nasze dzieci w autokarze. Często wychowawcami byli rodzice tych dzieci, a cała wieś stawała za ogrodzeniem i się przyglądała. Bo wieś wiedziała, że przyjadą jacyś niepełnosprawni intelektualnie. I im się wydawało, że to są jakieś dziwolągi. Parę dni stali rodzice z tej wsi, różni ludzie z tej wsi, za kratkami się przyglądali. A w końcu przyszli powiedzieć, to są takie same dzieci jak nasze. I już przestali przychodzić, a z czasem zaczęli nawet przyprowadzać swoje dzieci. I to był dla nas taki sygnał, że można doprowadzić do tego, że będzie jakaś dobra współpraca, jakaś akceptacja pomiędzy zdrowymi a niepełnosprawnymi. I wtedy, jak kończyła się kolonia, to przychodziła delegacja ze wsi, mówi, to przyjedźcie na przyszły rok. I tak krok po kroku zaczęliśmy tworzyć coś w rodzaju systemu. Systemu różnych służb dopasowanych do wieku. Nie było tak, że zajęcia dla dzieci były też zajęciami dla dorosłych. Pomyślcie sobie, jakbyście się czuli, gdyby wam proponowano zabawę w krasnoludki.
No nie bardzo, no bo nie... już osobami dorosłymi jesteśmy.
Oczywiście. I nie mówi się do was po imieniu, chyba że się zaprzyjaźniamy. Mówi się proszę pani, proszę pana. Bo wszyscy posługują się taką formą, prawda? A potem możemy powiedzieć, no już znamy się tyle, lubimy się, to możemy sobie mówić po imieniu. Ale wtedy i my mówimy po imieniu wam, i wy mówicie po imieniu nam. Żeby było porówno.
Równo traktowanie.
Równe, tak jest. Ja widzę, że pani świetnie ma opanowaną konwencję.
A dziękuję. To robią wszystko nasze warsztaty. Lubię właśnie sobie czytać o osobach niepełnosprawnych, takie różne tematy, o konwencji też, o prawach, różne takie tematy. Czytam po prostu, w internecie wyszukuję.
To, co pani wyszukuje i to, co pani mówi do słuchaczy, to niesie w lud inne spojrzenie na osoby niepełnosprawne, prawda?
Tak, dokładnie.
I to, co potrafią, czego się mogą nauczyć. W jakich dziedzinach mogą być pożyteczni dla wszystkich innych?
Po prostu, że mogą być równo traktowani, tak samo.
Tak jak wszyscy inni.
Tak jak wszyscy inni, dokładnie. Tak.
To równe traktowanie zostało wprowadzone jako pierwszy paragraf do konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Konwencji przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Tylko taką bardzo ważną instytucję, w której są reprezentowane wszystkie kraje. Wiele lat trwało pisanie tej konwencji i były porady międzynarodowe. A jak w tym państwie, a jak w tym? A czy się godzicie, żebyśmy tak to zapisali, czy inaczej? No i po ciężkiej pracy i nawet walkach, dlatego że nie wszyscy chcieli taką konwencję. Nie wszystkie państwa i nie wszyscy posłowie z ONZ-u. Ale w końcu się udało. I właśnie tam godność jest na pierwszym miejscu. Godność, wolność i co jeszcze?
Równość.
I równość. Równość tak jak wszyscy inni.
Tak.
Prawda? Nam się należy tak samo jak wszystkim innym.
Tak.
Ja z przyjemnością słucham, jak wy dajecie dowód zrozumienia tej sprawy. Bo zrozumieć godność to wcale nie jest taka prosta sprawa.
No nie, szczególnie u osób zdrowych.
Oczywiście, to jest tak, że godność się ma nie dlatego, że ktoś nam ją daje. Godność się ma dlatego, że jest się człowiekiem.
Tak.
A wszyscy ludzie są równi. I wszyscy tę godność mają. I jak ktoś nam mówi coś, co narusza naszą godność, to mówimy, oj, my tu jesteśmy przeciwko. My mamy taką samą godność, jak wszyscy inni. I chcemy, żeby nas szanować.
Jak to się stało, że powstało nasze stowarzyszenie?
Myśmy od samego początku, czyli od roku 1960, chcieli założyć organizację rodziców. Tak jak była organizacja niewidomych, Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Głuchych. Bo to byli głównie inwalidzi wojenni, dorośli. Dla nich stworzono te spółdzielnie inwalidów. I oni mieli swoje organizacje, to myśmy byli my też. I napisaliśmy statut, chodziliśmy do różnych władz i mówimy, chcemy założyć taką samą organizację. A władze mówią, nie, my się na to nie zgadzamy. Nie zgadzamy się dlatego, że mamy ustrój, który mówi, że nie ma takich ludzi na świecie. Że wszyscy ludzie są zdrowi, zdolni, budują socjalizm. Mogą mieć swoją organizację, ale jako zdrowi. Nie mogą mieć swojej organizacji jako niepełnosprawni intelektualnie. Bo władze mówiły, mamy już tyle lat Polski Ludowej, że jeszcze nie zlikwidowaliście tego upośledzenia. Czyli to było uznane, że to jest nasza wina, że nie zlikwidowaliśmy. No i zaczęliśmy szukać, przy jakiej organizacji można by się zaczepić. I Polski Czerwony Krzyż nas chciał, ale myśmy nie chcieli, dlatego że Polski Czerwony Krzyż się zajmował katastrofami, wojnami, a myśmy nie chcieli, żeby nasz problem się łączył z cholerą na przykład, albo z inną katastrofą, prawda? No wobec tego musieliśmy trochę poczekać. I 20 kilka lat pracowaliśmy przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. TPD nam pomagało. Nawet bym powiedziała, trochęśmy ich wykorzystywali, ale spotykaliśmy się z dużym szacunkiem. I prezes TPD, pamiętam, na początku powiedział, możecie robić dla swoich dzieci wszystko, co uważacie za stosowne. I dzięki temu i pani Garlicka była bardzo twardego charakteru. I ja też nie mniej. Czekaliśmy, pisaliśmy statut na przyszłe stowarzyszenie. A ponieważ mieliśmy już praktykę i wiedzieliśmy, jak się to robi, co trzeba zrobić, no to w ten sposób doczekaliśmy do roku 1991 i zgłosiliśmy się z gotowym statutem do urzędu, który nas zarejestrował jako samodzielną organizację. I wtedy przyjęliśmy nazwę Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Przyjęliśmy jeszcze będąc w TPD, bo chcieliśmy przełamać w rodzicach takiej niechęci do tego terminu. I faktycznie, to ciekawe, wiele nowych kół chętnie przyjęło tę nową nazwę, jeszcze będąc w TPD. TPD się zgodziło, natomiast koło warszawskie, w którym było najwięcej starszych rodziców, nie chcieli. Koło warszawskie mówiło i nie dość, że oni mają piętno na czole, to jeszcze w nazwie mają mieć to piętno. Ale udało się przebrnąć przez rejestrację, wszyscy przyjęli tę nazwę i w ten sposób powstało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, a z Niepełnosprawnością Intelektualną po przyjęciu konwencji. No i tak, muszę powiedzieć, zaczęły się nowe czasy, nowe rodzaje placówek, powoli self-adwokatura. I muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o motywację, to w gruncie rzeczy moją motywacją po pierwsze było wykształcenie zawodowe i zainteresowanie niepełnosprawnymi, ale przede wszystkim był mój syn, właściwie powinnam powiedzieć nasz syn, Grześ, a to jest mój mąż, profesor Politechniki, bardzo wybitny naukowiec, który jak teraz zmarł, to zbierałam wszystkie jego pracę, napisał 30 książek. Książek ze specjalizacją, bo mąż się zajmował pomiarami czasu, więc i zegarkiem. A z upodobania był współtwórcą zegara na wieży zamkowej w Warszawie. Jak umarł, to w wielu miastach o tej godzinie, w której stanął zegar po bombardowaniu na początku wojny, o 11:15, to o tej samej godzinie, wiele lat później, został uruchomiony zegar na wieży zamkowej. I jak mąż umarł, to padło takie hasło i to w wielu miastach się to stało. Mąż został nazwany naczelnym zegarmistrzem Rzeczpospolitej i wszystkie duże zegary, zwłaszcza na wieżach, zatrzymały się na 15 minut, a niektóre na godzinę. Więc tutaj właśnie jest mój syn. To jest mój syn, a to jest mój mąż. Syn był bardzo głęboko upośledzony, ale był przemiły i piękny. A to, bo też muszę powiedzieć, że przez to, że tyle jeździłam i też z mężem często jeździłam do różnych kół, z różnych okazji i mąż, który świetnie fotografował, robił kołą dokumentację fotograficzną z tych imprez. I mamy też panią Krystynę Rajtar. Jak byliśmy w Urzędzie Prezydenckim, wtedy był pan Kwaśniewski prezydentem, a myśmy się wystarali o krzyże dla naszych działaczy. I tu jest właśnie pani Krystyna Rajtar, która została odznaczona i tu widać, że ta odznaka wisi na ubraniu. O, tu. Prawda? Na kołnierzu tutaj. Jest, a to małżeństwo niedaleko was, w Sędziszów Małopolski, państwo Antosowie. No więc tutaj zostałam odznaczona medalem świętego Jerzego, przyznawanym przez Tygodnik Powszechny takim wybitnym osobom. I zostaliśmy zaproszeni i kilka osób z prezydium było na tej imprezie. Pojechaliśmy do Krakowa, a mój mąż jeździł ze mną, bo ja uważałam, że on też zasłużył, więc ja mu dziękowałam zawsze publicznie, bo przez te fotografie on się bardzo przysłużył rozpowszechnieniu tego tematu. Więc to jest nasze zdjęcie. A to nie jest to, że ja się chwalę. Ja się nie chwalę, ale w pewnym sensie te odznaczenia mam dlatego, że pracowałam w stowarzyszeniu. I co się dało zrobić, to zrobiłam. Teraz mam taką torbę różnych medali, ale przyniosłam dwa. Oba są bardzo wysokie, dawane przez prezydenta. Tak wygląda Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski i do tego jest legitymacja. O, i podpis prezydenta. Tak, a to Krzyż Komandorski z gwiazdą, czyli już więcej nie ma, jeszcze jest orzeł biały. No więc myślę, że dużo powiedziałam. Jeszcze na koniec bym powiedziała, że to, że w Polsce możemy mówić, że mamy zręby systemu, a to jest bardzo ważne, że nie ma jednego rozwiązania, a potem czarna dziura. I trzeba wracać do domu, prawda? Potem znowu coś się pojawia, jakiś inny rodzaj placówki. Wszyscy są zadowoleni, korzystają. A jak na przykład pieniędzy już nie ma, bo nie ma w budżecie na taki rodzaj rozwiązania, to nasi idą do domu. Więc myśmy dążyli do tego, żeby był system, żeby każdy, w zależności od wieku, od poziomu rozwoju, od chęci, żeby każdy mógł stopniowo, systemowo znajdować dla siebie jakieś rozwiązanie, żeby był tak jak wszyscy, żeby to było jednakowa szansa dla wszystkich. I myślę, że nam się to udało.
Udało.
I dlatego te dwa tomy, taka dobra historia, bo możemy powiedzieć, że w gruncie rzeczy zrealizowaliśmy wszystko, cośmy chcieli. Nie dla wszystkich niepełnosprawnych, ale modele wszystkiego zostały zapoczątkowane. I tutaj są zarówno te rzeczy, które powstały, jak i te, które są w zamyśle, ale też należą do systemu. I to, że w tej chwili mamy, tylko nasza organizacja ma 25 tysięcy osób niepełnosprawnych pod opieką w swoich placówkach, nie pod opieką w domu, ale na przykład self-adwokatura. To jest bardzo ważna rola osoby niepełnosprawnej w walce o swoje prawa. Czyli już nie psycholog, nie tatuś, nie mamusia, tylko osobiście sami. Self-adwokat, czyli obrońca swoich praw. Tak. I wobec tego życzę wam tego, żeby następne lata, powiedzmy 50, żebyście zrobili to, co myśmy zrobili przez te 50 lat i jeszcze więcej. I jeszcze więcej.
Bardzo dziękujemy. I na pewno tak będzie.
Ja wierzę. Ja wierzę.
Oczywiście zrobimy. A może i nawet jeszcze więcej.
Ja myślę, że jeszcze więcej.
Z Krystyną Mrugalską, honorową prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, rozmawiali jarosławscy self-adwokaci Natalia Cencora i Tomasz Balicki. Bernadeta Szczypta, do usłyszenia.
Usłysz nasze głosy. Audycja powstała w ramach projektu Usłysz nasze głosy, dofinansowanego z budżetu województwa podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.